Niedzielę, półtora tygodnia temu, mówiłem o słowie, o ziarnie, które pada na różnego rodzaju glebę i sami zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas jest takim różnym rodzajem gleby. Raz lepiej, raz gorzej, raz Słowo Boże do nas dociera, raz nie za bardzo. I wiemy, że żeby to Słowo Boże w nas wydało owoc, naprawdę musimy się troszeczkę natrudzić. To tak jak rolnik, prawda? To, że ma ziarno w stodole, to jeszcze nie oznacza, że będzie zbierał plony. On musi to ziarno posiać. Ale żeby to ziarno posiać, on musi przygotować glebę. Jest dużo pracy, bardzo dużo pracy. Ale jeżeli on włoży w to pracę, to z jednego ziarna są owoce krotne, prawda, 30, 60, 100-krotne. A więc nie ma nic za darmo, że tak powiem. Darmo z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa. Ale żeby ta wiara była umacniana w Tobie i we mnie, żeby ona wzrastała, to ja muszę troszeczkę się natrudzić. Właściwie całe nasze życie oddajemy dla sprawy Bożego Królestwa. I nie ma tak, że to będzie coś takiego łatwego i prostego i doskonale o tym wiemy. Ale chcę, i może też pewne rzeczy dzisiaj przypomnę, a innym razem będę mówił o inspiracji, o natchnieniu Bożego Słowa, ale chcę, żebyśmy wiedzieli, że Słowo Pana jest rzeczywiście spolegliwym Słowem. Że ty i ja możemy całkowicie oprzeć się o to Słowo. Zresztą sami wiemy, sami doświadczyliśmy mocy tego świętego Słowa. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w wierszu drugim, apostoł Piotr napisał tak. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz drugi. Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. W innym tłumaczeniu, czy też w oryginalnym tłumaczeniu, wyraźnie tu jest nawiązanie do słowa, mleka słowa. Zapragnijcie tego niesfałszowanego duchowego mleka słowa, bo przez nie, przez to mleko będziemy wzrastać ku zbawieniu. Będziemy stawać się mocniejsi, dojrzalsi w naszym zbawieniu. Ale zwróćcie uwagę, to jest napisane zapragnijcie. A jeszcze wcześniej, w tym pierwszym wierszu poprzedzającym, odrzuciwszy wszelką złość, zdradę, obłudę, zazdrość, obmowę, zapragnijcie. A więc zwróćmy uwagę, że to jest to samo, co mówi Pan Jezus o tej trzeciej kategorii gleby, że posiane między ciernie, prawda, jest ziarno słowa i gdzieś wyrosły ciernie. Dlaczego? Bo gospodarz coś zapomniał. Zapomniał włożyć trud, zapomniał włożyć wysiłek, aby przeorywać, aby usuwać chwasty, aby usuwać to wszystko, co blokuje Boże, co blokuje to życie ziarna, prawda? Tak samo tutaj widzimy wyraźnie, jeżeli chcę przez to niesfałszowane Słowo Boga wzrastać, to też muszę przeorać serce. Jak go przeorać? Piotr pisze troszeczkę inaczej niż Ozeasz. Nie mówi o przeoraniu, mówi odrzuć, usuń. W liście do Efezjan Paweł mówi zewlecz z siebie to wszystko, co by zadusiło słowo. Wiecie, mówimy tak i tak Boże Słowo mówi, ale dzień przed rozmowami, właściwie noc przed rozmowami, ja spać nie mogłem. Wiecie, różne myśli przewalały się przez moją głowę. Jak to będzie? Jak to, wiecie, troska za troską. Jak już się trochę uspokoiłem, to zaraz nowa myśl, jak ognista strzała diabelska. Wiecie, i się przewracałem parę godzin i nie mogłem spać. Jedna noc nieprzespana. A tu rozmowy. Właściwie rano się obudziłem i mówię, Grażyna, ja się muszę napomnieć. I ja siebie napominam, gdzie jest twoja wiara? Gdzie jest twoje zaufanie? Dlaczego pozwalasz, że ta troska, to zamartwianie, to wszystko tak pochłania i przybija Ciebie. Ale cały czas walczyłem i w końcu mówię, Panie, przecież ja z tym nic nie zrobię, mogę to tylko oddać w Twoje ręce i koniec. Po rozmowach drugą noc nie spałem. Ale nie ze zmartwienia, tylko z radości. Prawda? I przewracałem się i myślałem i rozmyślałem, a tak zrobimy, a tak zrobimy. W dwie noce nieprzespane. Trzeba się nawrócić. Znaczy nie mam pretensji do tej drugiej nocy. To jest dobre. Kiedy twoje serce jest podniesione, kiedy twój duch jest podniesiony. A więc jeżeli mam karmić, jeżeli mam wzrastać, to Bóg dał to ten pokarm duchowego wzrostu, jakim jest Jego święte, żywe słowo. I On mówi, zapragnij tego. Może dzisiaj siedzisz i mówisz, dawno głód Słowa Bożego mnie opuścił. To wzbudź go, to idź na kolana, to powiedz, Boże, ja chcę być głodny na nowo Twojego świętego słowa. Ja chcę, wiecie, można różnie spożywać Boże Słowo. Możesz go czytać, ale nic w duchu Twoim nie jest ożywione. Przeżywacie coś takiego, że czytasz Słowo i ono nie jest ożywione tam, no czytasz i ono tak gdzieś tam przelatuje. Albo jakoś zmęczony jesteś, zasypiasz, odsuwasz, jakoś nic. Dlatego dobrą rzeczą jest przeorać. A może właśnie jestem w złym miejscu, coś innego wypełnia moje serce, jak pisze Piotr, złość, gniew, nieprzebaczenie, a ja chcę mieć pożytek z Bożego Słowa, nie będę miał pożytku. Nawet sam nie nakarmię samego siebie. Bo ten grzech zje mi to słowo. Bo ten grzech pochłonie to słowo. Ten zły porwie i zadusi to słowo. Dlatego mądrą rzeczą jest, Bóg mówi, usuń pierwsze jedno, a później weź i napełnij i zacznij ssać, tak jak niemowlę z butelki przez smoczek to mleko i dobrze sobie beknij. Bądź zadowolony, dobre Boże Słowo, zostałem nakarmiony. I kiedy jesteś po takim studium, po takim rozmyślaniu, to może być 15, pół godziny różnie, ale wiesz, że Słowo Boże tam wzmocniło twojego ducha. Jako nowonarodzony. Jeśli nie jesteś nowonarodzony, nic z tego nie rozumiesz, o czym tu mówię. Ale wszyscy, jak tutaj jesteśmy nowonarodzonymi. I wiemy, że tak jest. To jest niesfałszowane mleko słowa. Wiecie, w Bożym Słowie nie ma domieszki, fałszu, kłamstwa. Jest ono czyste, oczyszczone bodajże siedmiokrotnie. Takim jest słowo Pana. Jeżeli moje serce jest przeorane, jeśli jest odrzucone to wszystko, co by mogło go zadusić, to wiedz jedno, kiedy to słowo ziarno wypełni twoje serce, twoje, moje wnętrze, to jaki owoc wyda? Takim, jakim ono jest samo. Kiedy będę czytał o wierze, o odwadze, o zaufaniu, to moje serce wypełni się wiarą, odwagą i zaufaniem. Kiedy będę czytał o miłości Boga do mnie i do ludzi, to moje serce będzie wypełnione miłością. Kiedy będę czytał o uzdrowieniu, będzie wiara rosła, abym odbierał uzdrowienie. Bo Słowo Pana jest żywe. Bo Słowo Pana jest żywe i skuteczne, tak mówi. A więc jako nowonarodzone niemowlęta, nie umierajmy z głodu. Bo Pan dał nam cudowne mleko słowa. Nawet jeśli straciłem zęby, to ciągle mogę jeść. I czasami tracimy taki ząb naszej siły, naszych już możliwości, prawda? Coś już jest za nami, ale ciągle mogę karmić się mlekiem słowa i być mocnym w Bogu. Ileż razy, jakże często diabeł nas okrada. Sprowadza nas do parteru, nie? Ale Bóg chce widzieć w nas swój obraz, jak On to robi, przez Słowo, posyłając Popatrzcie, tu trzeci wiersz mówi, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. W tym słowie i przez to słowo ty i ja zakosztowałem dobroci Pana. To właśnie to słowo podniosło mnie ze śmierci duchowej do życia z Bogiem. I zakosztowałem. Moi drodzy, a więc zapragnijmy tego niesfałszowanego, duchowego mleka słowa. Zapragnij, karmmy się nim tyle, ile możemy. I wiedzmy jedno, ono nie tylko jest niesfałszowane, ono jest solidne, ono jest pewne, ono jest nieomylne. I tak mówimy, że wierzymy, że słowo Pana jest nieomylne. Jeżeli znajdujemy tam jakieś w Bożym Słowie sprzeczności, to mówimy o tym, że to są pozorne sprzeczności. Czegoś nie rozumiemy, coś jeszcze nam nie jest wyjaśnione. A może to był błąd kopisty, błąd tłumaczenia. Wielokrotnie spotykamy się z tym, że czasami właśnie źle oddany tekst powoduje później różne problemy. Chcę, żebyśmy nabrali zaufania, przypomnieli sobie, że możemy na tym słowie całkowicie polegać. Nie ma ważniejszej księgi w historii ludzkości od Biblii. Jeżeli czytalibyśmy jakiekolwiek inne księgi, o których jest mowa, że zostały zrzucone czy dane z nieba, dane przez jakieś objawienie, to każdy z tych innych ksiąg podają rzeczy, które są nie tylko nieprawdziwe co do spraw wiary, ale także codziennego życia czy świata. Zawierają ewidentnie błędy. Gdybyśmy wierzyli księgom hinduskim, no to musielibyśmy uznać, że ziemia, prawda, niesiona jest przez słonie. Ale tego nigdzie nie znajdziesz w Biblii. Prawda? Wiele, wiele rzeczy, które są w tych księgach, są nieprawdziwe. Nawet w tak zwanych księgach apokryficznych znajdujemy rzeczy, które są niezgodne z tą księgą. Chociaż może czasami dobrze jest je przeczytać i zapoznać się z ich treścią. Ale możesz w niektórych z nich znaleźć zachętę do modlitwy za zmarłymi. Albo zawierają inne kłamstwa. A słowo Pana jest niesfałszowane. I my wiemy, że tym słowem są te 66 ksiąg, jeśli chodzi o tutaj protestancki przekład. Wiemy o tych księgach Starego i Nowego Testamentu, bo te księgi, które są apokryficzne, dołączone do Starego Testamentu, tam 7 ksiąg, fragment Księgi Daniela, to dopiero zostały dołączone, że tak powiem, i uznane za kanoniczne dopiero w XVI wieku. Prawda? One były poza. A jeśli chodzi o kanon hebrajski, to one nigdy nie znajdowały się w kanonie hebrajskim. Tak więc mamy słowo, mamy się nim karmić. Jest to słowo, które jest, pomimo tego, że jest poddane tak ogromnej presji i krytyce, ono cały czas trwa. Ono nie tylko cały czas trwa, ono przechodzi zwycięsko. I to jest niesamowite. Ja byłem zdumiony, kiedy czytałem historię w jednej książce dotyczącej bitwy pod Stalingradem, że ta księga Biblia, która była wyszydzona, wyśmiana, zlekceważona przez żołnierzy niemieckich, kiedy dostawali łupnia pod Stalingradem, kiedy już widzieli, że to jest ich przegrana, oni pisali do domu, do swoich rodzin, przyślijcie nam Biblię. My chcemy Biblii. Ci twardzi żołnierze zobaczyli, że stoją wobec wieczności, że za chwilę będzie koniec. Ta ich buta i pycha została zupełnie złamana. Przyślijcie nam Biblię, co jeszcze rok wcześniej by się śmiali i mówili, to jakieś słabeusze chcą Biblię. I rzeczywiście SS-mani w kraju, w Niemczech, jeszcze wtedy, kiedy oni tam ginęli pod Stalingradem, kiedy czytali te listy, bo byli częścią niektórych z rodzin, pogardliwie patrzyli na to, mówią, co się z nimi stało? Co oni chcą? To są żołnierze? Ale oni wiedzieli, czego pragnęli. Nagle sobie przypomnieli, że jest Słowo Boga, Słowo żywe, Słowo mocne, które w beznadziei daje nadzieję, które w godzinie śmierci daje życie. Halleluja. Wiecie, jeden z braci wierzących, Niemiec, który prowadził niemiecką fabrykę gdzieś w okolicach Krakowa, jako Niemiec prowadzący fabrykę, będąc jednym z dyrektorów, czy może nawet właścicielem, ja już teraz nie pamiętam, został, kiedy Rosjanie wkroczyli, został zabrany do obozu na Syberię. Oni nie wiedzieli, co on produkował, dlatego pozwolili mu żyć wtedy. Ale on był głęboko wierzącym człowiekiem. On kochał Boga, kochał Boże Słowo. I wiecie, ci ludzie tam, ci żołnierze niemieccy byli tak upodleni. Rozumiecie? Teraz był rewanż. O 5 rano wstawali. Pracowali do późna w nocy, w minus 40 stopni mróz. Umierali. A ten przyszedł, ten Niemiec, ten wierzący Niemiec, przyszedł do komendanta obozu i mówi tak, proszę nam dać godzinę rano na czytanie Biblii i na wspólną modlitwę. A więc nie o 5, ale o 4 rano. Przed sobą cały ileś tam godzin w wielkim mrozie praca. A ten komendant powiedział tak, okej, to z powodu ciebie wszyscy będą teraz wstawać o 4, aby słuchać twoich kazań. Wiecie, że niektórym to się nie podobało. Ale tam na tym mrozie, o 4 rano, on otwierał Biblię i czytał Biblię. I dawał nadzieję tam, gdzie nie było nadziei. Sprawiał, że ci, którzy wiedzieli, że to są ich ostatnie godziny, jest jeszcze ktoś, kto ich pomimo tego wszystkiego, co zrobili, kocha i oferuje im przebaczenie. Ale Słowo Boże jest żywe i skuteczne i przenikające, tak jest napisane, jest jak miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Wszystko jest przed nim obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Moi drodzy, każdy z nas wie, że sprawa Słowa Bożego jest zasadniczą, jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie życie. Wiemy, i ludzie może nie wiedzą, ale my już wiemy, oni dopiero się dowiedzą, jeśli dzisiaj się nie chcą dowiedzieć, to dowiedzą się w wieczności, że kiedy dzisiaj to słowo odrzucili, na sądzie to słowo wróci do nich i to słowo będzie postawione przed nimi. Bo Jezus powiedział wyraźnie, ja nie przyszedłem sądzić świata, ale zbawić. Ale słowo, które wam głosiłem, ono was osądzi w dniu ostatecznym. I ten Jezus tutaj mówi, jeszcze dodaje później, on mi rozkazał, co mam powiedzieć. Mówiąc o swoim Ojcu, Jezus wszystko powiedział, co człowiek potrzebuje do życia i do zbawienia. To wszystko, co ma od Ojca, co miał od Ojca. Inaczej mówiąc, kiedy dzisiaj ludzie mówią, ja nie chcę słuchać Jezusa, ja nie chcę słuchać Słowa Bożego, to mówią tak, ja nie chcę słuchać Boga. Bo za słowem Ewangelii, za słowem Pisma Świętego stoi autorytet samego Boga Ojca. Jeśli odrzucam Jezusa, odrzucam Słowo, odrzucam Ewangelię, odrzucam Boga. Wiecie, ludzie czasami mówią tak, ja nie chcę Jezusa, ja chcę innego pośrednika niż Jezus. Jezus jest zbyt daleko, ktoś inny jest bliżej. Wszyscy wiemy, prawda? Ale nie ma innego pośrednika. I Słowo Boże mówi jednoznacznie, że jest sam Jezus. W Ewangelii Jana 14:6 powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A w Hebrajczyków bodajże w 2 rozdziale jest powiedziane, że przez Niego przystępujemy do Ojca. A więc mam uchwycić słowo Pana. Jeżeli uchwycę słowo Pana, przyjdzie Boże życie do mojego serca. To wszystko będzie w moim życiu przemienione. Nie wolno nikomu z nas i nie wolno, aby ktokolwiek lekceważył słowo Pana. Moi drodzy, czy jest w tobie i we mnie ten głód słowa? Czy jest we mnie to, co pisze Piotr? Zapragnijcie. Dlaczego? Bo wiecie, on w pierwszym rozdziale mówi troszeczkę dalej, zaraz za tym. I wy jako kamienie żywe budujcie się w kapłaństwo święte, w dom duchowy. Jak ja mogę się budować? I jak ja mogę budować Kościół Pana, jeżeli ja nie jestem pełen Jego słowa? Ale jeżeli napełniam się Jego słowem, to słowo, które będzie się wychodzić przeze mnie, przez moje świadectwo, przez moją postawę, przez moje zachowanie, ono będzie budować mnie i Kościół w kapłaństwo święte. Amen? Czy byliśmy ubłogosławieni niedzielnym zgromadzeniem? Ja byłem bardzo ubłogosławiony. To był cudowny czas, prawda? Kiedy tutaj byliśmy, a nasi młodzieżowcy nam usługiwali. I zwróćcie uwagę, że nie ma znaczenia, czy masz 16 lat, czy masz 20 lat, czy masz prawie 90 lat. Jeżeli chodzisz z Bogiem, jeżeli jesteś wypełniony Słowem, zawsze możesz coś Kościołowi dać. Nie mam na myśli, zawsze coś możesz dać. Rozumiecie, bo to już odrzuciliśmy, tą złość i gniew i nieprzebaczenie i obudę. Nie to daję Kościołowi, bo mamy cel. Mamy budować się w kapłaństwo święte, w dom duchowy. To nie jest alternatywa i Pan Jezus tak Cię prosi, mówi, może mógłbyś? Po to zostaliśmy zbawieni, odkupieni, aby właśnie być królewskim kapłaństwem. Budować się w dom duchowy. Nie ma alternatywy. I kiedyś zdamy z tego sprawę. Słuchajcie, lud Izraela został wybrany. 19 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej o tym mówi. Wybrał ich, aby byli królewskim kapłaństwem. I dał im słowo na górze Synaj. Aby żyli według słowa. Aby ufali temu, co Bóg do nich powiedział. Oni byli królewskim kapłaństwem. A w tym liście pierwszym Piotra, kiedy mowa jest o słowie, troszeczkę dalej czytamy, nie zakosztowaliście dobroci, ale tu jest dalej napisane i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. A wiersz 9 mówi tak, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali co? Cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej. Co ja mam robić? Mam siebie, mam Kościół budować i mam rozgłaszać cnoty mojego Pana Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, to co pisze Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, przeznaczył nas, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia Jego chwały, aby moje życie, moje świadectwo, moja modlitwa była uwielbieniem dla mojego Pana. Cel, przeznaczenie z Bożego Słowa, które Bóg ma dla nas, dla Ciebie i dla mnie. A więc cieszyłem się i wracałem z radością do domu i ubłogosławiony po niedzielnym nabożeństwie. Prawda, bo Kościół był budowany. Ale po tym nabożeństwie brat, który mówił świadectwo, powiedział coś takiego. Jak wszedłem tutaj do tej sali, to od razu tutaj czuć Bożą obecność. Ej, wiesz, ja jakoś już przestałem za bardzo. Jakoś się przyzwyczaiłem. Wcześniej, na samym początku, kiedy był zbór, odczuwałem to tak wyraźnie. Ale cieszę się z tego, co mi powiedziałeś. Bo wiecie, kiedy w czymś jesteśmy w środku, czasami trudno nam zobaczyć, rozumiecie, to, co mamy, czym jesteśmy nasączeni. Czasami dobrze, kiedy ktoś przychodzi Mówi, czuję to. Kiedy dzisiaj weszliśmy na górę do pokoju z bratem Marcinem, otworzyłem drzwi i zobaczyłem Basię i brata Romana, ale też w moim duchu odczułem pokój wypełniony modlitwą, Bożą obecnością. I tak jest, moi kochani. Mówię wam, żebyście zrozumieli, że jesteśmy, że w naszym życiu są rzeczy niezniszczalne, że mamy udział w czymś potężnym i wielkim. Czasami diabeł ograbia nas z tego, tracimy to poczucie i nam się wydaje to wszystko takie już zwyczajne, ale oto ciągle jest niezwyczajne, jak niezwyczajny jest nasz Bóg, Jego Słowo, Jego obecność. Ceńmy sobie to i budujmy się. Jak mogę się budować? Muszę pozwolić, żeby mleko Słowa Bożego nakarmiło mnie, nasączyło, żeby sprawiło przemianę mojego życia, a wtedy nie będą mnie ciągnąć. Ale ja sam będę biegł i dawał z tego, co odbieram od mojego Pana przez Jego święte Słowo. Jak to jest kapitalne, jak czytasz w Starym Testamencie. I powiedział Pan Jozuemu, i rzekł Pan do niego, i rzekł, zrób to i to, a zrób tak i tak. I to jest cudowne, kiedy ty i ja, przez Ducha Świętego, który nam ożywia Słowo, możesz słyszeć, że Pan do ciebie mówi. Ta księga jest zdumiewająca, pisana prawie przez 1600 lat. Przez 40 różnych autorów, wykształconych bardziej i mniej, prostych ludzi i ludzi, że tak powiem, gdzieś tam u samych szczytów. Ale dla Boga to nie ma znaczenia, bo Duch Boży używa i może użyć i używa każdego. I kiedy czytasz tą księgę przez te 1600 lat, kiedy powstawała, od 1500 przed Chrystusem, do 400 roku przed narodzeniem Chrystusa, ta pierwsza część do czasów Malachiasza, a później przez 400 lat, przez 4 wieki do narodzenia Jezusa głos proroków zamilkł. Żaden prorok nie przemawiał. Rozpoznawalny w Izraelu. Pan przestał mówić. Odbudowali świątynię, wrócili do miejsca, przynajmniej Judejczycy, do miejsca, z którego zostali uprowadzeni, i przez 400 lat cisza. A później narodził się Jezus. I Bóg zaczął mówić dalej. I powstały 27 kolejnych ksiąg Nowego Przymierza. Ewangelie, listy, księga prorocka. Między 40 a 100 rokiem po narodzeniu Chrystusa. A więc biorąc cały okres od 1500 przed do 100 roku po, 1600 lat, 40 różnych autorów. Ale kiedy popatrzymy na tę księgę, ona ciągle mówi to samo poselstwo. Ciągle w samym centrum tego poselstwa umieszcza tą samą jedną osobę, którą jest Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, wierszu 39 i 40, Jezus mówi tak: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot wieczny. W Ewangelii Łukasza 24, wiersz 27 i 44, Łukasz tak zapisał: i począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. A więc nie ma innej centralnej osoby oprócz tej jednej, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie ma innego centralnego tematu, jakim jest temat zbawienia człowieka. I kiedy czytasz od pierwszej Mojżeszowej, wszystko krok po kroku Bóg to zapowiada, objawia, przygotowuje, a dzisiaj ty i ja możemy to oglądać. I możemy powiedzieć, nasz Bóg jest wielki. Potrafił przeprowadzić przez tyle wieków, potrafił zainspirować tylu ludzi, którzy przekazali to samo przesłanie, to samo poselstwo, tak jak ono się wypełniło. Moi drodzy, może dzisiaj na tym skończę. Chcemy Bogu podziękować za tą księgę. Pamiętajmy, pisana przez tyle lat, przez różnych ludzi, ale Bóg zatroszczył się o to, że przekazała nam prawdę o Jezusie, który jest centralną postacią tej księgi, o Jego zbawieniu dla Ciebie i dla mnie. To słowo ożywiło nas. Kochani, zapragnijmy. Zapragnijmy niesfałszowanego mleka słowa. Pij, karm się, chodź z nim, rozmyślaj tak, aby to słowo zaczęło w tobie żyć. Słuchajcie, jeśli wypełnię mój umysł filmami, będę pełen filmów. Jeżeli jest nabożeństwo w niedzielę, a ja pozwalam sobie oglądać filmy do późna w nocy w sobotę, powiem ci jedno, jesteś nieprzygotowany do nabożeństwa. Jestem nieprzygotowany, bo jesteście podobni do mnie, bo to wypełnia nasz umysł. Prawda? Już nie mówię o innych rzeczach. Wiecie, sami z tym się czasami borykam. Ja się nie dziwię, że David Wilkerson po kilka razy rozstrzeliwał swoje telewizory. Ale sami doskonale wiemy, jak telewizor wypłukuje nas z treści Bożych i nasyca nas treściami, które Bogu się nie podobają. Ale my chcemy być silni, my chcemy być mocni, my chcemy oglądać cuda. Nie da się. Bóg powiedział do Jozuego, kiedy mieli się przeprawić na drugą stronę Jordanu, poświęćcie się. Usuńcie wszelkie bóstwa. Bo trzeciego dnia będziecie przechodzić przez rzekę. Ja nie mówię, że nie można oglądać, ale doskonale nie rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli jestem wypełniony zmartwieniami i troskami, i diabeł w tych ostatecznych czasach robi niesamowite rzeczy. Wzbudza strach, niepokój, strzały ogniste trosk i zamartwień. Ale, moi drodzy, jest chyba czas, aby królewskie kapłaństwo powstało nakarmione w mocy mleka Słowa Bożego i dało i zgasiło ogniste pociski złego. Jest czas, abyśmy nie byli ciągle ciągnięci, ale byli gotowi jak ta niewiasta. Nie wiem, czy to była Pakistanka, czy kto. Szli po to, aby być z Jezusem. Dzisiaj nie musisz nigdzie iść. Wystarczy Twój i mój pokój, kolana, uniżone serce i szczera modlitwa. Jako królewskie kapłaństwo. Moi drodzy, powstańmy, aby się modlić. Aby się nawzajem błogosławić. Błogosławmy siebie jedni drugich. Wzywajmy imienia Pana. Módlmy się o to miasto. Nie pozwólmy się ciągnąć. Ale jako królewskie kapłaństwo. My bądźmy pełni, tak jak kapłani, błogosławieństwa, chwały, uwielbienia. Tak, jak zostaliśmy do tego przeznaczeni. Boże, tak dziękujemy Ci za Twoją obecność na tym miejscu. Dziękujemy Ci, że żyjesz. Dziękujemy Ci, że chociaż diabeł próbuje nas zmiażdżyć, to my mamy w Tobie zwycięstwo. Dziękujemy Ci, że pomimo różnego rodzaju nacisków i trosk, zmartwień, dzisiaj możemy, Panie, wyznać, że Ty jesteś naszym Bogiem, naszą ochroną i tarczą. Jesteś dla nas wszystkim, Panie, i dziękujemy Ci, że to Ty jesteś tym żywym Słowem. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy karmić się Twoją świętą, cudowną obecnością, ile tylko możemy. Panie, Ty nie postawiłeś granicy, ale powiedziałeś, pijcie darmo. tyle, ile tylko możecie, Panie, i my chcemy pić z Twojego słowa, karmić się. I modlimy się, Panie, i prosimy Ciebie, Panie, aby to słowo Twoje potężne działało w nas, podnosiło nas, przekształcało nas, aby na nowo źródła chwały wytrysnęły z naszego wnętrza, aby wiara wypełniła nasze serca, aby odwaga była naszym udziałem, Panie, i abyśmy pochwycili obietnice, które nam dałeś w swoim świętym słowie. Panie, błogosław swój lud na tym miejscu. Panie, modlimy się i błogosławimy to miasto i wołamy za nim i prosimy Cię, Duchu Boży, Duchu Święty, tak jak tu jesteśmy, Panie, zechciej nas użyć, zechciej nas pobłogosławić, zechciej wylać błogosławieństwo Twoje na nas, ożywcze tchnienie, więcej i więcej, i aby ono przenikało do tych, którzy są wokół nas. Ojcze, abyś Ty przez nas dotykał tych, którzy potrzebują Ciebie. W imieniu Jezusa modlę się dla samego siebie i dla każdego z nas, aby życie Jezusa, moc słowa wypełniała mnie i przenikała do innych. Dla chwały Twojej, Panie. Halleluja. Halleluja. Amen. Lord Jesus.